Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
Listopadowe i to świąteczne, wyjątkowe leśne wędrowanie. I tak, kiedy nam te listki już opadłe z drzew, jesiennie delikatnie szumią pod stopami, będziemy, drodzy Państwo, odwiedzać takie wyjątkowe miejsca w lasach, które rzeczywiście pokazują nam, jak ważna jest nasza historia, historia Polski. Jarosław Gołowit ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówimy Państwu dzień dobry i mówimy o tym, że Marcin właśnie dzisiaj ustawia na polach, na duktach leśnych, w sadach i nad rzekami, rzeczkami i strumieniami, przy drogach, dróżkach i drożynach małe kapliczki. A przecież tych leśnych kapliczek jest całkiem sporo w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, także tych dedykowanych właśnie temu wyjątkowemu dzisiejszemu świętowaniu. Dlatego musimy powrócić na teren nadleśnictwa Radzeń Podlaski do leśnictwa Brzozowica.
Podchodzimy tak do ładnego miejsca. W 2008 roku kosztem i staraniem naszej dyrekcji nadleśnictwa, nas samych, miejscowej społeczności, odnowiliśmy tenże obiekt po to, żeby udostępnić to szerszej społeczności. Notabene, jak ja tu przyszedłem w 1981 roku, to było wszystko rozwalone. Jedynie stały te kamienie z tą kapliczką, prawda? I to ogrodzenie, było takie resztki tego ogrodzenia. I w 1985 roku, tak naprawdę czynem takim, można powiedzieć, społecznym, odbudowaliśmy. No ale od 1985 roku do 2005 minęło 20 par lat. Niestety to jest cień, woda i to wszystko znowu się troszkę tak zestarzało i tak żeśmy to odnowili, tak jak to było faktycznie przed wojną. Tu obok jest ilustracja, która przedstawia, jak to było, prawda? O, i także jak pani porówna ilustrację z wykonanym ogrodzeniem, także zobaczy pani, że się nie zmieniło nic, tak, poza jednym elementem. Bo tu widzi pani na fotografii, jest dwie żerdzie w tym płotku. Myśmy zrobili trzy, a to tylko dlatego, żeby wzmocnić konstrukcję. Właśnie jest taki tekst nawiązujący do wypadków tych wojennych. Stwórco, szumiały sosny żałobnie, stwórco, ulituj się nad nami, las ocal, swój las, wieczysty las.
Wierzę, że Państwo też lubią troszeczkę się w takiej zadumie zatrzymać przy takich wyjątkowych miejscach, bo wtedy, kiedy korzystamy bardzo turystycznie czy grzybiarsko ze spacerów po lasach, rzeczywiście nie możemy omijać tych wyjątkowych krzyży, kapliczek, czy to gdzieś na rozstaju leśnych dróg, czy gdzieś pomiędzy polem a lasem, czy gdzieś zawieszonych po prostu na drzewach. To wyjątkowe miejsca, miejsca także poświęcone historii Polski.
To było, ta górka to była wysokości niżej tego pomnika, szczytu. Potem za jakieś 3 lata też przy pomocy ludzi, chyba za 40 ludzi tu pracowało, było chyba z 10 koni, nasypaliśmy tenże pomnik. Ja to usypaliśmy tylko dlatego, tak dlatego, że tak ja miałem wizję, bo nie widziałem zdjęć sprzed wojny. No ale potem przyjechał pan Trzeciak i przywiózł dokumenty i zgodnie z tymi dokumentami odnowiliśmy tenże pomnik, który tak to wygląda. Ponieważ ten leśniczy był legionistą, piłsudczykiem, zwolennikiem marszałka i w rocznicę po jego śmierci postanowił usypać tenże kopiec ku czci jego pamięci, prawda? I tak to wygląda, gdzie pani ta fotografia na dole odzwierciedla sytuację z tego roku, tuż przed otwarciem. Tak to wyglądało, prawda? To nie było tych drzew, tych buków, dużych dębów. To znaczy czas, prawda? To było, te wały to było obsypane takim łubinem niebieskim. Czasem, jak ja tu przyszedłem, to jeszcze kwitnie. Kwitł, ale teraz już go niestety nie ma, za dużo cienia.
A teraz już niestety pan Waldemar Czajka odszedł na emeryturę właśnie z tegoż leśnictwa Brzozowica, ale przecież pozostaje tam mieszkańcem tych terenów i kopiec Józefa Piłsudskiego w Rzekowoli Radzyńskiej to jedno z najważniejszych miejsc dla niego i w czasie pracy, ale także teraz jako mieszkańca po prostu tych terenów. Drodzy Państwo, polecamy kopiec Józefa Piłsudskiego w Rzekowoli Radzyńskiej, zresztą właśnie wtedy, kiedy cała Polska świętuje, to są takie miejsca, w których także gromadzą się ci, którzy przychodzą z biało-czerwonymi flagami i ci, którzy także w zielonych mundurach salutują bohaterom.
I taka była brama z takich gałęzi brzozowych zbudowana, maszt na flagę. Ach, to było bardzo dużo ludzi, młodzież szkolna, straż, starosta powiatowy, w tamtym czasie jakieś tam oficjele. No, także to dosyć ciekawe było, naprawdę. No i tu się zbliżamy do tego pomnika. Nie tylko w weekendy, jak ja widzę, a w okresie wakacji, jak jest tylko troszkę słonka, to ludzi naprawdę i młodszych, i starszych, zwłaszcza młodych, co mnie bardzo cieszy zresztą, bo młodzi ludzie, no nie wiem, w dobie komputerów i tak dalej, to mają trochę mało tych informacji historycznych. A tutaj, chcąc nie chcąc, bo piękne miejsce powoduje to, że siłą rzeczy spojrzy na tablicę, na zdjęcie, przypomni sobie czasy, zapyta tatę albo mamę, jak to było, co to było, kto to był pan Piłsudski na przykład, prawda? I ileś w tamtej historii do tego młodego człowieka dotrze. Co, jedziemy Piotruś dalej, tak?
Idziemy, wędrujemy i oczywiście próbujemy zrozumieć tę historię, która także, tak jak Państwo słyszą w tym poszumie liści, jesiennych liści, jest zapisana. Uroczyste odsłonięcie kopca, właśnie tego wyjątkowego kopca poświęconego marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, odbyło się 12 maja 1936 roku, w pierwszą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. Było to swoiste wotum wdzięczności marszałkowi, który wypierając siły carskie zagościł niejako w Rzekowoli w 1915 roku. Na kopcu została umieszczona pamiątkowa tablica, na której zobaczymy odznakę chociażby pierwszej brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Drodzy Państwo, polecamy zagłębić się czasami w te szczegóły, gdzieś tam delikatnie rozgarnując również te liście, kiedy wędrują Państwo po lasach. To takie namacalne dotknięcie historii.
Co roku, jak powiadam, 3 maja, 11 listopada. No, 3 maja wiadomo, z powodów wiadomych, Konstytucja pierwsza Polski, a 11 listopada, tym bardziej wiadomo. Jak ja mówię, to przyszedłem, to po piersie wisiało, a dopiero potem, jak widziałem to dokumentację, to już przeniesiono po piersie tu, gdzie być powinno, bo tu było. Pierwsze, oryginalne po piersie niestety zostało zdewastowane przez wandali i taki pan leśniczy, w każdym razie on to jakoś przechowywał i jak już mieszkał w Łukowie, był emerytem i przywiózł mi ten oryginał tego piersia. Popękane to było. I ja z panem Zieniem z Małej Brzozowicy pojechaliśmy do odlewni, zrobiliśmy replikę, oddaliśmy nowe odlewy i przyczepiliśmy to na ten pomnik. A w 2008 roku już pan Trzeciak zrobił tę replikę z takiego oryginalnego kamienia, tak jak był przedtem i to wisi. A ja u siebie te odlewy mam w Leśniczówce.
Bo rzeczywiście, kto jak kto, ale leśnicy, drodzy Państwo, oni niesamowicie dbają o tę historię, która jest niejako pod ich pieczą. Właśnie tę historię gdzieś tam zaklętą w lesie, to naprawdę bardzo świadomi patrioci.
Tak, trzeba przyznać, że poczucie patriotyzmu u niego było chyba wielkie. Nie chyba, na pewno, z tego co widzę, co robi. Zresztą wiele takich relacji przekazuje nam syn, pan Stanisław. No to widać, że był naprawdę dobrym patriotą, wielkim patriotą. I chwała, że tacy ludzie, leśnicy zwłaszcza, są, że mogą być, że są wśród nas. No, w jego przypadku już był. Ale daj Boże, żeby tak większość leśników robiła i postępowała. No to byśmy zostawili dobre świadectwo o naszej nacji zawodowej.
Tak jak Państwo słyszą, ta nacja zawodowa, czyli leśnicy, zresztą już wielokrotnie dali takie świadectwo. Także tutaj, w naszym programie podczas leśnego wędrowania, czy też leśnego lata, że naprawdę nie pozostawiają samemu sobie tych wszystkich krzyży, niektórych pochylonych, niektóre gdzieś tam zapomniane, kto wie, przez mieszkańców, ale jednak oni pamiętają, starają się dotrzeć do świadków historii, starają się także, aby te wszystkie żywe pomniki historyczne były w jak najlepszym stanie po to, żebyśmy my wspólnie mogli, tak jak dzisiaj, świętować.
To jest typowy orzeł legionowy. Tu się zawiązała taka organizacja u nas w Brzozowicy, po stanie wojennym, wiadomo, to była moda na takie różnego rodzaju organizacje, Solidarność RI, i postanowili ufundować taki krzyż legionowy. Na początku był utypany właśnie tu na miejscu, na górze tego pomnika. Nie powinien być tutaj, bo wiadomo, oryginału nie powinno się przebudowywać. W związku z tym, jak powstawała przebudowa tego kopca, to postanowiono, że na tym odrębnym kamieniu tego orła legionowego się powiesi. No bo to też kawałek historii, prawda? Ktoś tam próbował działać, w dobrej wierze oczywiście.
I rzeczywiście te wszystkie kawałki historii próbujemy gdzieś tak złożyć w jedną wielką mapę Polski. Mapę Polski taką dedykowaną leśnikom, tym wszystkim, którzy walczyli także o naszą niepodległość, i także tym szlakiem będziemy dzisiaj wędrować. 801 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze kontakt z naszą redakcją las@radiolublin.pl.
Leśne wędrowanie.
Dziś nasze wyjątkowe świętowanie, ale świętowanie także troszeczkę, nie tylko w lesie, jak również przy kuchni. Obok świętego sięgnijmy do legendy, opowieści znad stołu i z kniei. Obok świętego na furmańskiej ławie siedzi biała gęś. Ta sama, co tak nadokuczała Marcinowi, że kazał ją zabić i spożył na kolację. Tak więc cymbał obżarł się gęsiną, aż umarł z przejedzenia. No, ale się Marcin tak naprawdę nawrócił i dobrym teraz jest świętym, mówią ci, co nie wierzą w diabła od czarownic, czarta Martinusa. Na świętego Marcina gęś do komina cieszą się chrześcijanie i obżerają gęsiną, wróżąc z kostki piersiowej ptaka o nadchodzącej zimie. Jedni i drudzy, chrześcijanie i heretycy, żyją zgodnie w listach i kiedy zajdzie potrzeba, dzielą się swoim posiłkiem z będącym w potrzebie biedakiem. Każdego roku zapisują też kolejne karty swojej wspólnej księgi listowego świata przyrody. Drodzy Państwo, gdy liście przed Marcinem nie opadają, to mroźną zimę zapowiadają. Święty Marcin, mknąc na koniu, lubi śniegiem siać po błoniu. Gdy święty Marcin w wodzie, to gody po lodzie. Zastanawiam się, jakie wróżby Państwo już zaobserwowali, chociażby podczas tej bardzo deszczowej nocy z piątku na sobotę, ale też różnego rodzaju nasze nowoczesne aplikacje, a nie tylko Święty Marcin, pokazywały, że były bądź będą też opady deszczu ze śniegiem. Czy to się ziści przy tak wyjątkowo ciepłej mimo wszystko jesieni? W przyrodzie naprawdę niewiele wiemy i tej pokory uczymy się od leśników, jak chociażby niesamowitej pokory przyrodniczej uczymy się na przykład na terenie nadleśnictwa Parczew, gdzie mogą Państwo podziwiać niezwykły krzyw las.
Pani redaktor, no jest to pewien ewenement przyrodniczy, dlatego że od dawna, jak pracuję już ponad 40 lat w lasach państwowych, to nie spotkałem tak wielu drzew, które by były tak pokrzywione, tak powyginane i tworzyły taką niezwykłą atmosferę, która zachwyca nawet mało wrażliwe osoby. Ta inność tego lasu, no, jest dodatkową wartością, jest wartością taką, która gubi się ta monotonia normalnych lasów z prostymi strzałami. Natomiast tu doceniamy, że las jest na wydmie, doceniamy, że utrzymuje się to środowisko i siedlisko i cieszymy się z tych krzywizn, bo one mówią o jakiejś zagadce, o jakiejś ciekawości. Pojawia się jakaś ciekawość, dlaczego tak się tutaj ten las wyrósł, dlaczego jest taki krzywy. I oprócz tego jest przyjemność odkrywania różnorodnych krzywizn czy pędów, które w jakiś sposób zostały zdeformowane i teraz nas zachwycają swoją krzywizną, bo podobno krzywe jest piękne.
Dlatego warto poszukać takich nieoczywistych chociażby krzywizn gdzieś tam w przyrodzie. Listopad jest ostatnim miesiącem jesieni. W fenologii polskiej nazywanej oczywiście tak zwaną późną już jesienią. Miesiąc chłodny i wilgotny z częstymi opadami deszczu i śniegu. Przyroda w tym czasie gotuje się niejako do snu zimowego. Czy tak też będzie podczas tegorocznego listopada 2023 roku? Zobaczymy, drodzy Państwo, bo mówimy często o tym, że w tym roku troszeczkę nam się miesiące przesunęły, czyli sierpień mogliśmy trochę jeszcze obserwować niejako po temperaturze i słońcu we wrześniu, wrzesień w październiku, czyli dopiero teraz być może fenologicznie właśnie mamy akurat październik, a niekoniecznie listopad, a listopad będziemy mieli w grudniu. Zobaczymy, jak to wszystko jest i będzie, ale przyjrzyjmy się także tym niesamowitym kolorom jesieni, w tym także żółtym nawłociom. Niestety coraz częściej niejako zaśmiecającym, bo tak też mówią przyrodnicy i botanicy, nasze lasy i nasze tereny tuż przy lasach. I generalnie cały jakoś tak krajobraz Polski. Kiedy przemierza się gdzieś na granicy późnego lata i jesieni Polskę na przykład pociągiem, to zastanawiam się, czy Państwo też to zauważyli. Okazuje się, że ten żółty, taki dominujący, czy też żółtawo-pomarańczowawy, delikatnie kolor nawłoci po prostu aż nas przesyca.
Niestety jest nawłoci tyle dookoła, że nie można tego zaobserwować w tym momencie. Nie wiem, jak sobie kiedyś poradzimy z tą nawłocią. No, przede wszystkim jest to roślina na tyle ekspansywna, że eliminuje nasze rodzime gatunki. Roślin złożonych, które kwitną tak samo w okresie sierpnia i września. Baza nasienna, którą na Litwie jest bardzo bogata. No i zajmuje po prostu tereny, które do tej pory były zajęte przez nasze rodzime gatunki, bo oczywiście mówimy o tej nawłoci później w tym momencie. No zdecydowanie się różnią, zupełnie są odmienne. Te gatunki amerykańskie chyba są bardzo drobnokwiatowe, natomiast nawłoć, ta nasza rodzima, ma duże kwiaty, także jest łatwa do identyfikacji. Ciężko mi mówić w tym momencie, czy jest łatwa, czy jest niełatwa, bo niektórzy nie są w stanie rozpoznać mlecza od niszka lekarskiego, więc mówimy o rozpoznawaniu nawłoci, no to jako wyższa szkoła jazdy, no ale jest do rozpoznania naprawdę bardzo prosto. Wystarczy mieć klucz.
Aplikacji?
No aplikacji, bardzo dobrze. To jest bardzo dobry pomysł mieć aplikację. Natomiast ja zdecydowanie jestem zwolennikiem mimo wszystko książek, kluczy albo książek z obrazkami, bo tak naprawdę aplikacje są zdradzieckie i myślę, że nie rozpoznają tych dwóch gatunków nawłoci amerykańskich od siebie. Znaczy właśnie to nie ma chyba znaczenia. Natomiast no mylą się.
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew, pan Piotr Pniak, poleca Państwu korzystanie także z tych nowoczesnych, nowatorskich metod, choć lekkie zastrzeżenie, jak to w internecie bywa, drodzy Państwo, niby wszystko jest dobrze, a czasami niekoniecznie, więc proszę być ostrożnym, także sięgać chociażby do książek i broszur, które również od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych mamy dla Państwa.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
A w naszym leśnym wędrowaniu także leśne świętowanie. I tak jak głosy Państwa z całego regionu do nas spływają, wszędzie też Państwo szykują się na to świętowanie, choć pora jeszcze dość wczesna, bo jeszcze 7 minut pozostało nam do godziny 8. Halo, halo, dzień dobry Panie Pawle.
Dzień dobry.
Państwo też się przygotowują już do świętowania. Gdzie odbędzie się to?
No, pierwsza, początek w kościele, uroczysta taka msza i różne tego typu informacje, występy młodzieży. Potem msza i przemarsz pod pomnik Piłsudskiego w Bychawie, jak co roku. Może nie będzie to aż tak jak w Lublinie, ale jak na taką miejscowość jak Bychawa, na pewno to będzie uroczyście.
Proszę tak nie mówić, że może to nie będzie aż tak jak w Lublinie. Ja rozumiem, że stolica...
Może nie będzie tyle ludzi, o to mi chodziło. Bo wiadomo, Lublin jest sporo większy, ale jednak Bychawa też ma swoje tradycje pod tym względem.
Oczywiście, że tak. Właśnie to też jest bardzo cenne. I muszę Państwu powiedzieć, że kiedy miałam kiedyś szansę uczestniczyć w uroczystościach właśnie tam na terenie leśnictwa Brzozowica, przy samym kopcu marszałka Józefa Piłsudskiego, to, że zebrała się cała społeczność i nawet jeżeli można było ich ustawić, nie wiem, równiutko w pary i policzyć, to jednak liczy się ta wspólnotowość. To, że właśnie właśnie wtedy wszyscy mieszkańcy okolicy, ale też i tych miejscowości chcą pojawić się razem i to jest chyba takie najcenniejsze. Wiadomo, że stolica województwa zobowiązuje, ale to, że państwo patriotycznie także świętują w swoich mniejszych i większych miejscowościach w całym naszym regionie, to chyba jest takie najbardziej cenne, bo to są te nasze małe ojczyzny. Zgodzi się pan z tym, prawda?
Oczywiście. Dlatego to była taka akcja masztów niepodległościowych i to też jest ważne. Wciąganie flagi na maszt, hymn.
Jak najbardziej.
Przecież o 12 ma być ogólnopolskie śpiewanie hymnu, tak?
Panie Pawle i drodzy radiosłuchacze, ja już Państwa zapraszam na to nasze wspólne odśpiewanie. Będę miała przyjemność zaprosić Państwa właśnie do tego wspólnego odśpiewania hymnu na antenie Polskiego Radia Lublin. Powiedzieć te znamienne słowa do hymnu dosłownie na kilkanaście sekund przed godziną 12 i wtedy razem, wspólnie, oczywiście w wiadomej pozycji na baczność, będziemy tutaj odśpiewywać hymn także na antenie Polskiego Radia Lublin i też gorąco Państwa do tego zachęcam. A wczoraj tak naprawdę wszystkie szkoły całego naszego regionu, jak i całej Polski o godzinie 11:11 również na swoich korytarzach szkolnych odśpiewywały i w salach gimnastycznych, a niektórzy nawet przed budynkami szkół. Także ten hymn z pełnym namaszczeniem i odpowiedzialnością za te słowa. I to chyba też jest bardzo ważne i cenne, prawda?
No to właśnie od dyrektorów zależy, od takiego wewnętrznego, jak to mówią, tradycja przekazywana przez...
Otóż to, dyrektorzy, nauczyciele,
odpowiedzialnym,
wychowawcy.
Tak, tak.
No i od nas dorosłych generalnie, no bo wiadomo, że to my wychowujemy te przyszłe.
Skąd młodzież będzie wiedziała, czy dzieci, jak rodzice w domu nie powiedzą o tym?
Otóż to. I proszę pamiętać o zawieszeniu także tej biało-czerwonej gdzieś tam na naszych balkonach, w oknach i tak dalej, po to, żeby tak naprawdę dawać świadectwo patriotyzmu również podczas tego wyjątkowego święta. Bardzo dziękuję i dobrego świętowania w Bychawie życzę, panie Pawle. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. A jeśli chodzi o powiewające flagi, te biało-czerwone, to tak naprawdę leśniczówki, jak i budynki nadleśnictw są chyba najlepszymi przykładami właśnie takiego rodzimego, prawdziwego patriotyzmu. Tamtych flag naprawdę nie brakuje.